Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na Wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Index. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa i witam miłe panie w słonecznym dniu, bo słonko nam wyszło.
To ja jeszcze przedstawię, Anita Zapolska realizuje program, bo czasem się pojawia jako właśnie druga pani w programie. Anita Zapolska jest naszą realizatorką. Panie prezydencie, cała Polska
nie ma
żyje...
równości tutaj właśnie, bo proszę? Jest jeden mężczyzna, dwie kobiety, więc równouprawnienie nie żyje.
No, ale funkcja tego mężczyzny jednego w tym studiu jest taka, że jakby 10 mężczyzn to było.
No, w województwie to generalnie prymi wiodą kobiety, bo jakby nie patrzeć, marszałkiem jest kobieta. No, szefowymi partii największych też są kobiety, więc kobiety w województwie lubuskim rządzą.
I przed wyborami pan to mówi, kiedy wiemy, że będzie pan miał kontrkandydatkę?
No, bo nie wszędzie muszą być kobiety.
Dobrze, to do tego jeszcze wrócimy, do komitetu wyborczego. Cała Polska, no właśnie, zaczęłam, żyje kopalniami i my w województwie lubuskim trochę też tymi kopalniami żyjemy, kopalniami miedzi, mianowicie być może pojawi się taka kopalnia koło Bytomia Odrzańskiego, odbyło się spotkanie władz regionu z inwestorami z Kanady, ale to nie jest pierwsze
spotkanie, tych spotkań już było kilka, czy nawet kilkanaście. Ja się bardzo cieszę z tego, że jest walka o kopalnię, bo z drugiej strony słyszymy na Śląsku, trzeba zamknąć kopalnię, a tutaj jest walka o to, żeby wybudować i otworzyć nową, więc jakby w przyrodzie równowaga byłaby zachowana. Tak, mamy złoża miedzi w województwie lubuskim, w okolicach od Bytomia, idąc w kierunku do Odry, są dość dobre, takie, które można by było wydobywać i są chętni, żeby je wydobywać. No niestety doszło do sporu pomiędzy KGHM-em, a właśnie spółką kanadyjską.
Dlaczego oni się nie potrafią dogadać? Po prostu?
Cóż, wie pani, no, pytanie nie do nas, natomiast my jako mieszkańcy województwa, jako władze, jako samorządowcy robimy wszystko, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, że się dogadają i że rozpocznie się budowa kopalni, no bo powiedzmy sobie szczerze, że stworzenie takiego zakładu tutaj dla nas, no to po prostu jest jak gwiazdka z nieba. Naprawdę dobre płace, solidna firma. Wiadomo, że wydobycie to jest na kilkadziesiąt lat, więc perspektywa pracy też dość długa, więc no nic tylko i wyłącznie walczyć o to. Stąd zaangażowanie wszystkich po kolei, bo i parlamentarzyści, i władze województwa, i samorządowcy wszyscy dążą do tego, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, aby doszło do kompromisu pomiędzy polską miedzią a Kanadyjczykami i aby tutaj rozpoczęto budowę kopalni. Ja bym sobie, że tak powiem, mówię, zawsze mam takie marzenie, niech się kłócą, ale niech się spieszą. Niech jeden i drugi buduje. Niech buduje i Kanadyjczyk, niech buduje i KGHM. Im więcej, tym lepiej. Zwłaszcza, że też pamiętać
o tym. Bo zaraz kolejne spotkanie 26
tak,
stycznia.
Tak, na sesji sejmiku będzie kolejne spotkanie, na którym będą te elementy przedstawiane. Bo tak naprawdę decyzja nie jest w naszych rękach niestety w tej chwili, tylko i wyłącznie w rękach rządu i tych dwóch spółek. I wierzę w to, że uda się doprowadzić do pozytywnego końca.
Czy ci nasi parlamentarzyści, bo powiedział pan, że władze się starają,
też,
żeby
parlamentarzyści
wspierać.
Też naprawdę starają się, bo przecież na tym spotkaniu byli również parlamentarzyści, a z tego co wiem, to również spotykali się.
Senator Dowhan był poseł Materna.
Tak, ale wcześniej spotykał się między innymi pan minister Sługocki, spotykał się, bo panowie byli również na meczu, więc w nieoficjalnej atmosferze rozmawialiśmy również na ten temat. Był pan senator Iwan, więc zainteresowanie dość duże jest. Pan senator Iwan był jeszcze na kilku innych spotkaniach, pan Sługocki też był na kilku innych spotkaniach, więc to zaangażowanie jest, trzeba znaleźć jakąś drogę do konsensusu. Stąd między innymi też wizyty w KGHM i rozmowy z prezesem KGHM-u, z panem Wirtem, który też deklaruje gotowość do dojścia do porozumienia i wierzę w to, że to się uda i wtedy no, otworem stanie dla nas możliwość budowania kopalni. Ja wiem, że za chwilę odnajdą się pewnie ci, którzy będą mówili, że to będzie wszystko nieekologiczne, etc., etc.
No i to będzie za 20-30 lat dopiero.
To ekolodzy szybciej się odnajdą na pewno i będą mówili, że to wszystko szkodzi. Tylko na dzień dzisiejszy ta kopalnia nie budzi też niepokojów tego typu, jak kopalnia węgla brunatnego w Brodach, gdzie de facto musiałby dojść do przesiedlenia mieszkańców. Tutaj nie, bo to jest wydobywanie głębinowe. Więc myślę, że warto wspierać tę inwestycję i walczyć o to i cieszę się, że te spotkania są tak szybko, bo de facto 26 to już za chwilkę. Kolejne spotkanie, które no, przybliża nas do tego, żeby ten sukces gdzieś nastąpił.
Są takie głosy, że też to nas nie za bardzo dotyczy, bo mowa jest o Bytomiu Odrzańskim, to tak jak trochę zazdrościmy Nowej Soli, to zupełnie inna sprawa, ale że tam się dzieje tyle, a na nas to powiedzmy.
No, wie Państwo, no, ja myślę, że to jest taka odległość, że w tej chwili, jak popatrzymy sobie, to z Głogowa, niedaleko tutaj, do kopalni, do Lubinia też dojeżdżają i to jest większa odległość, więc całe to zaplecze, to myślę, że nie. No oczywiście byśmy odczuli pozytywne skutki z tego tytułu, na pewno również jako miasto Zielona Góra, jako całe województwo, bo to jest kilka tysięcy miejsc pracy bezpośrednio w kopalni.
Mowa jest chyba o 80 tysiącach
wokół, 80, tak? To ja,
8 tysięcy na kopalni, a zatrudnienie
80
wokół,
to myślę, że też przesadził. Mhm. Takich wyliczeń nie widziałem i nie wierzę w to, że ktoś racjonalnie będzie w stanie takie wyliczenia przedstawić, ale na pewno jest to kilka tysięcy miejsc pracy bezpośrednio w kopalni, plus tam kilkanaście w tak zwanym rachunku ciągnionym, więc no, jak popatrzymy sobie na Lubin jako miasto, jakie tam są salony samochodowe choćby, to pokazuje, no bo tak naprawdę wiadomo, że górnicy zarabiają lepiej. No oczywiście jest lobbying, aby tej kopalni tu nie było. Ja czasami myślę, że to jest też taka trochę próba przeszkodzenia przez Dolnośląskie, bo oni jednak, że tak powiem, wolą, żeby ta kopalnia była tylko i wyłącznie u nich, bo to podatki, to wpływy i tak dalej, i tak dalej. Więc my musimy tutaj jako słabe województwo rozpychać się łokciami i tak naprawdę wszyscy chcą tej kopalni, wszyscy starają się głośno o tym krzyczeć. Rada Miasta przecież przyjęła jej stanowiska i Sejmik przyjął odpowiednie stanowisko. Z tego co wiem, to również pan przewodniczący Sejmiku też będzie się wybierał na rozmowy do Warszawy, będzie namawiał wszystkich do tego, lobował, bo taka jest nasza rola w tej chwili. My tylko i wyłącznie to, co możemy zrobić, to lobować za tym, żeby jak najszybciej doszło do rozwiązania tego problemu i do takiej inwestycji, bo no cóż, w Polsce są inwestycje również zagraniczne, tylko bardzo często te zagraniczne inwestycje kończą się tym, że no, te płace tam są, powiedzmy sobie szczerze, niezbyt wysokie, a w branży wydobywczej no to średnie wynagrodzenie jest w granicach 6-7 tysięcy złotych, czego wszystkim bym życzył, bo jak będzie takie średnie wynagrodzenie, to oczywiście mi jako prezydentowi będzie o wiele łatwiej, bo będą większe wpływy z podatków, no, ludziom będzie żyło się lepiej, etc., etc., więc trzeba o to walczyć. Jak mamy surowce naturalne, no to róbmy wszystko to, żeby wydobywać te surowce naturalne i korzystać z tego. Przecież najbogatsze państwa na świecie to są często te, które no, mają dużo surowców. Nie będę mówił o Arabach, gdzie tam ta ropa samatryska i jak patrzymy sobie na te wszystkie piękne rzeczy, które nam się dzieją, to one wynikają z tego, że mają surowce, z tego korzystają. Więc jeżeli mamy, dążmy do tego, żeby je wydobywać. Nie patrzmy przez pryzmat tego, że to jest kanadyjski kapitał, bo tak naprawdę w tej chwili pieniądze już nie mają jakby pochodzenia. Bo jak popatrzymy sobie, to KGHM też nie jest do końca już polską firmą, tam część udziałów też już mają zagraniczne firmy. KGHM też przecież inwestuje nie tylko i wyłącznie w Polsce, ale też inwestuje, jak mieliśmy ostatnio chyba gdzieś w Chile, czy gdzieś otworzyli swoją kopalnię, więc z drugiej strony oni też inwestują na świecie, więc dlaczego się bać? Ja bym się tego nie bał. Uważam, że warto, jeżeli ktoś chce zainwestować, to rozmawiamy o inwestycji rzędu miliardów, bo to są wybudowanie kopalni, to są miliardy złotych, to tym bardziej powinniśmy wspierać i robić wszystko, żeby taka inwestycja tu powstała, no bo jak ktoś buduje kopalnię, to jest jedna rzecz pewna. Nigdy jej nie zabierze z sobą, nie zapakuje i nie wyjedzie. Więc on już będzie musiał to wydobywać.
Tym bardziej na inny kontynent, ale pewnie trzeba by było być bardziej ostrożnym, jeśli chodzi o te średnie pensje, bo mówi pan prezydent o 6-7 tysiącach. Wszyscy się na to bardzo cieszymy, że powstaje taka perspektywa. Ale wiemy, jak to wygląda w kopalniach węgla kamiennego, gdzie sztygar dostaje 10 tysięcy, a taki zwykły, nie wiem, górnik w przewozie, czy dołowy, czy ścianowy i tak dalej, dostaje 2-300, więc to wydaje mi się, że to ale... tak jak ja i mój pies mamy po 3 nogi, bo mój pies ma 4, a ja mam 2.
Ja myślę, że to, też nie każdy liczy sobie różne rzeczy, które są dodatkowe do wynagrodzenia. Bo ja też dostaję trzynastkę, tak? I de facto ktoś mnie zapyta, no to zarabiam mniej. Ale jakbyśmy tą trzynastką wliczyli do średniej, no to wychodzi, że jednak o tych kilkaset złotych w miesięcznie mam więcej. Więc górnicy dostają trzynastki, dostają tam barburgi, dostają jeszcze czternastki, dostają różne rodzaje ten. Więc tak naprawdę, jak weźmiemy kwotę z PIT-u tak zwaną, którą dostaje jeszcze deputat węglowy, etc., etc., jak pododajemy te wszystkie rzeczy, to jednak nie będzie to 2000. Ja też pamiętam, właśnie miałem kiedyś spór z jedną z osób, która mówiła, że ona zarabia tyle. Ja mówię, to poczekaj, to ja ci pokażę po kolei. Tu masz jeszcze takie dodatki, to dostajesz, więc zarabiasz jednak zdecydowanie więcej.
A jeżeli powstał taki profil właśnie na Facebooku, również populistyczny, ale nazywa się to jakoś tak koniec kłamstw, prawdziwe pensje górników i tam górnicy wklejają swoje paski i tam odbywa się, powiedziałabym, nawet lincz na tych górnikach. Ludzie komentują, piszą, pokaż PIT. No właśnie, dokładnie. Ale panie prezydencie, to jest taki, to jest jakiś lincz. Nie zasłaniaj kawałka paska.
To nie jest lincz,
człowiek, ale ja zasłoniłem swoje dane osobowe.
Cóż, no oczywiście, no jednak skądś te średnie się tam biorą i ja zdaję sobie z tego sprawę, że bardzo często właśnie nie liczy się różnego rodzaju rzeczy, które się dostaje. No, jeżeli ja słyszałem i też czytałem, patrz w KGHM-ie, górnicy bodajże chyba 1000.
Ale KGHM to zupełnie inna sprawa.
Okej, jeżeli patrzymy sobie na górników węgla kamiennego, no to trzeba by w takim razie to sprawdzić i albo to wszystko że tak powiem, gdzieś upublicznić albo przestać mówić. No bo jeżeli nieprawdą jest, że jest barburka, że jest ta 14 pensja, 13 pensja, no to jeżeli sobie dodamy 3 pensje, tak? No bo tak naprawdę to jest, no to okazuje się, że to, co on na kwitku pokazuje, że ma tam, nie wiem, 2300, to już jest o 30% więcej, no bo jeżeli dodamy 3 pensje...
No tak, ale ja napiszę do tego, że spędził 25 nocek na tej kopalni, plus 4 czerwone dni tam pracował, czyli w niedzielę, no to wie też pani, inaczej chyba się to ogląda.
Cóż, no...
Ale to chyba się temat przesunął zupełnie inny region.
My teraz dyskutujemy o czymś, czego, że tak powiem, na co nie mamy wpływu i nie znamy.
Ale chyba po prostu trzeba uniknąć obłudy, bo z jednej strony krytykuje się górników, którzy pracują w kopalni węgla kamiennego. W naszym regionie, w naszym mieście to widać, a z drugiej strony cieszymy się, że będzie u nas kopalnia. No to jak to jest?
Nikt nas nie krytykuje.
Mają dużo zarabiać górnicy, czy nie?
Nikt nas nie krytykuje górników. Ja myślę, że krytykujemy tylko wariant polegający na tym, że do czegoś trzeba dopłacać. Bo jeżeli do czegoś trzeba dopłacać, to myślę, że to tutaj mamy ten problem związany z tym, że w Zielonej Górze, tak? Jak upadł browar, jak upadła winiarnia, to myślę, że nie było żadnych odpraw po 24 czy 26 miesięcy czy 3 lata. Nie było żadnych wcześniejszych, tylko po prostu fizycznie wyrzucono ludzi z roboty. Jest wiele miejsc w Polsce, więc myślę, że tutaj to troszkę zaczyna jakby w społeczeństwie być traktowane jako nierówność taka, że no górnikowi to jednak dadzą, a tutaj ja przyznaję się sam szczerze, kiedyś przecież pracowałem jako dyrektor polikliniki i musiałem zwolnić część osób i nie było żadnych odpraw, bo nie było żadnych pieniędzy, nie było żadnej pomocy. Po prostu fizycznie usiedliśmy przy stole i powiedzieliśmy, słuchajcie, pracy jest no niestety dla mniejszej ilości osób niż jest w tej chwili. Albo zwolnimy tych kilkanaście osób, albo wszyscy razem pójdziemy na bruk, bo nikt nam nie pomoże. Więc myślę, że tu jest taki opór, że tak powiem społeczny, że dlaczego jakaś jedna grupa ma super gwarancje wynikające z czegoś tam jeszcze, a wszyscy pozostali, to tak naprawdę nikt się niczym nie przejmuje. Jak firma pada, no to pada. W ogóle nie dostają wynagrodzenia. Przypomnę, nie tak dawno była dość duża kłótnia w Gorzowie, bo tam są część ludzi, którzy zostali zwolnieni i do dzisiaj nie dostali swoich wynagrodzeń, które im się normalnie fizycznie należały. Więc tutaj myślę, że to jest taki element, który jakby zaczyna być
u mieszkańców. Trzeba by zrobić raczej porządek z przywilejami, a nie z pensjami, a z tymi odprawami to też, no proszę pamiętać o tym, że górnicy, to nie obrażając górników, ale oni dostając te odprawy, to nie są ludzie, którzy zainwestują te pieniądze, ale którzy otworzą własne firmy.
Ja mam tylko jedną prośbę, w takim razie jedną prośbę. Wszyscy, którzy są zwalniani, dostają takie same odprawy. Bo jeżeli zwalniamy nauczyciela, bo się zmniejszyła ilość dzieci, to niech on też dostaje 20. Dlaczego? Nauczyciel jest inny, też jest człowiekiem. Jeżeli będziemy zwalniać kierowcę,
to należy skierować do rządu, nie do tych górników, bo media pokazują to tak, jak gdyby ci górnicy strajkujący sami rządzili swoimi kopalniami.
Ja nie adresuję swoich pretensji do górników. Ja tylko mówię, że chciałbym, żeby wszyscy byli traktowani w ten sam sposób. Właśnie, żeby nie było, że ktoś może dostać więcej, a drugi nie. Mnie też drażni to, bo jak czytam, że generał, któryś, który odchodzi na emeryturę z wojska, dostaje tam około 500 000 złotych odprawy, tak? No to jestem pod wielkim wrażeniem, to każdy, który odchodzi na emeryturę, powinien dostawać. Dlaczego ktoś ma jakieś przywileje? Więc kwestia skończenia z przywilejami jest najbardziej za. Ja też dostaję trzynastkę, tak? I uważam, że wolałbym, żeby tej trzynastki nie było. Niech będzie to pokazywane bezpośrednio w miesięcznym wynagrodzeniu, czyli podzielić te pieniądze, dołączyć do miesięcznego wynagrodzenia i nie będziemy mówili, że zarabiam 12 tysięcy, tylko mam 13 tysięcy złotych miesięcznie, brutto tyle bym zarabiał, tak? I mówmy o tym szczerze, a nie, że mam trzynastkę, bo to jest potem tak, niektórzy właśnie jest taka nagonka, że urzędnicy czy branża urzędnicza dostaje tam trzynastki. No tak, jest to prawda, wszyscy dostają trzynastki w całej budżetówce. W większości przedsiębiorstw prywatnych nie ma pojęcia budżetów, nie ma pojęcia trzynastki, bo jest ten. Więc zlikwidujmy to, wprowadźmy to do normalnych podstaw wynagrodzeń i wtedy będziemy mogli porównywać.
Zgadza się, wtedy będzie jasna sytuacja.
Bo teraz jest to traktowane jako przywilej.
Panie prezydencie, na chwilę zaprosimy słuchaczy na piosenkę. Proszę do nas dzwonić po piosence. 68-326-9696 to jest numer do naszego studia. Można dzwonić, zadawać pytania prezydentowi Zielonej Góry.
Prezydent na 96 FM.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Index. Można dzwonić do naszego studia 68-326-9696. Można też pisać maile prezydent@zielonej.pl. No i wracamy ze Śląska i z Bytomia Odrzańskiego po drodze gdzieś do Zielonej Góry. Jeszcze słów kilka, panie prezydencie, o budżecie obywatelskim. Około 200 projektów wpłynęło. Jak pan ocenia tegoroczne propozycje zielonogórzan?
Ja cieszę się, że zielonogórzanie uczestniczą w tej akcji, że chcą wziąć sprawy w swoje własne ręce i mieć wpływ na to, jak są wydawane ich pieniądze, więc ekstra dla mnie bardzo dużo ciekawych projektów. Wierzę w to, że część z nich, tych najlepszych, znajdzie swoją realizację, z czego się bardzo cieszę.
Odbieramy w takim razie telefon od naszego słuchacza. Halo, halo, słuchamy pytania.
Dzień dobry, mam takie pytanie, jestem Paweł z Zielonej Góry. Problem polega na przejściu przy hotelu Dana. Żeby przejść z wózkiem albo przejechać rowerem, trzeba jechać przez ulicę, która jest dość mocno uczęszczana przez samochody ciężarowe oraz osobowe. Dziękuję serdecznie.
Do hotelu Dana, tak?
Przy hotelu Dana, przy tak hotelu jest. Dana. No.
Przejście dla pieszych przy hotelu
Dziękujemy
Dana.
Dziękujemy za pytanie.
Dziękuję bardzo.
Ja poproszę, bo wiem, gdzie to jest, ale poproszę, żeby sprawdzono, co można zrobić. My dość dużo montujemy ostatnio, że tak powiem, elementów zwalniających na drogach. Część kierowców bardzo narzeka na to, ale ja uważam, że z punktu widzenia pieszych są to dobre rozwiązania. One wpływają na poprawę bezpieczeństwa, więc tam jest coraz większe osiedle. Poproszę, żeby sprawdzono i postaram się udzielić w następnym programie odpowiedzi, jeżeli chodzi o to przejście, bo tak na pamięć, czy tam jest jakiś projekt, pomysł, co z tym zrobić, to nie wiem. Natomiast mam jeszcze odpowiedź na pytanie z ubiegłego tygodnia. Tak, ruina, która szpeci centrum miasta. Ten obiekt nie jest własnością miasta, jest własnością, współwłasnością, bo tam jest kilku właścicieli fizycznych, osób fizycznych. Oni są odpowiedzialni za utrzymanie obiektu we właściwym stanie. Zgodnie z przepisami, jeżeli jest ten stan nie najlepszy, no to po to jest tak zwana komórka za to odpowiedzialna w postaci powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, aby się tym zająć. My skierowaliśmy sprawę do inspektora nadzoru budowlanego. On sprawdził ten obiekt, stwierdził, że jest obiekt zabezpieczony, natomiast oczywiście nie jest i nie stwarza on zagrożenia w tej chwili. Natomiast jego estetyka pozostawia wiele do życzenia, stąd będziemy dalej, on dalej będzie prowadził postępowanie w sprawie niewłaściwego stanu tego budynku, żeby, że tak powiem, właściciel doprowadził go do stanu nie wzbudzającego emocji.
Kolejne pytanie mailowe. Szanowny panie prezydencie, minęło 13 dni od połączenia, 14 właściwie chyba minęło. Ostatnio państwo rozmawiali o tym, że w Polsce jakoś było cicho o naszym połączeniu. Wyobrażam sobie jakiegoś Polaka z innej części kraju, który cudem o połączeniu usłyszał, odruchowo wchodzi na Wikipedię sprawdzić, jaką teraz mamy powierzchnię i widzi 58 km kwadratowych. To się zdziwi, jacy wielcy jesteśmy. Wikipedię może redagować, praktycznie każdy, może warto to zrobić.
No zaraz sprawdzimy, co pisze, bo dawno nie czytałem Wikipedii, zwłaszcza jeżeli chodzi o Zieloną Górę.
A w międzyczasie w takim razie odbierzemy telefon od słuchacza. Halo, halo. Słuchamy pytania. Dzień dobry.
Mam takie pytanie do pana prezydenta. Kiedy w Zielonej Górze wreszcie powstanie lodowisko z prawdziwego zdarzenia?
Dziękujemy za pytanie.
Kiedy powstanie boisko z prawdziwego zdarzenia?
Lodowisko
z prawdziwego zdarzenia. No cóż, no problem polega na tym, że my potrzebujemy, żeby było takie z prawdziwego zdarzenia lodowisko, to krytego lodowisko. I no cóż, no jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mamy lodowiska, które są, że tak powiem, niekryte. Niestety, jak one są niekryte, to w tych warunkach atmosferycznych, jakie mamy teraz, to one nie wyglądają najlepiej, więc no...
A czy możemy liczyć na powrót jeszcze do tego tematu? Bo zdaje się, że w innych miejscowościach funkcjonują odkryte lodowiska. Rzeczywiście w okresie zimowym, ale są odkryte i niekoniecznie te zimy zawsze tam są srogie. To do tego tematu lodowiska będziemy jeszcze wracać. Panie prezydencie, wrócił
ale
w mailu.
Tak właśnie czytam na Wikipedii, jest o powiększeniu, ale chyba wszystkie dane nie zostały zaktualizowane. Być może nie do wszystkich danych my jednak mamy dostęp. Bo wiem, że kiedyś już prosiłem, żeby ten, więc jest tutaj dopis. Z dnia 1 stycznia miasto powiększyło się obszar gminy Zielona Góra, 2-3 według danych i tak dalej, tylko że dane, no wiadomo, że część danych jest jakby historyczna, więc nie od nas dzielnicy osiedla, także jest ta informacja na Wikipedii, pojawiła się. Natomiast jeżeli chodzi o kilometry kwadratowe, tutaj nie wiem, czy my mamy prawo tą powierzchnię sami...
Chyba trzeba będzie ubiegać się o to prawo, bo rzeczywiście fajne spostrzeżenie słuchaczy.
Tak, 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 że ja pamiętam, że prosiłem, żeby właśnie na Wikipedii, czy gdzieś w tych miejscach takich ogólnodostępnych zostało to zmienione, żeby wprowadzić ten element dotyczący jakby zmian granic administracyjnych i jest tutaj bezpośrednio zapis, że z dnia 1 stycznia włączono teren gminy do naszego...
Czyli informacja jest zaktualizowana, jeszcze tam trochę trzeba ją dopracować po prostu, bo to pewnie chodzi o informację po prawej stronie na Wikipedii, zawsze jest zdjęcie miejscowości i dane o tej miejscowości.
Nie, no oczywiście jest dołączone do sporządzenia, etc. Ja nie wiem, czy my mamy do wszystkiego prawo, no ale nie jestem specjalistą w sprawie Wikipedii, natomiast wiem, że prosiłem, żeby tam, gdzie się da, te dane zostały zaktualizowane. Jeżeli chodzi o lodowisko, postaram się odpowiedzieć, ale to są kwestia pieniędzy. Też marzy mi się zadaszenie, bo tak naprawdę rozkładanie, składanie lodowiska co roku jest raz że kosztowne, dwa, jeżeli będzie składane bardzo często, po kilkunastu latach się zniszczy nasze to lodowisko, które mamy, więc warto by było, bo tak jak dzisiaj mieliśmy, deszcz popadał, więc wraz, że jest za ciepło i no, tracimy na tym, brakuje nam tego elementu. No ale to niestety jest kilka ładnych tysięcy złotych, żeby coś takiego zrobić. I to nie są dziesiątki, a to są setki, a bliżej milionów do tego, żeby coś takiego zrobić.
Temat tablic. Panie prezydencie, wrócił w mailu. Co się stanie ze starymi tablicami z napisem Zielona Góra? Czy można dostać jedną dla siebie? Słuchacz pyta.
Przyznam się szczerze, że nie wiem, że tak powiem, co się z nimi stało, bo one są wszystkie, że tak powiem, przemiejscowione, czy sukcesywnie przemieszczane, tak samo jak będzie teraz z nazwą SOES, one wszystkie sukcesywnie będą wymieniane.
Ale będzie dalej problem, bo jeśli jedzie się z miejscowości Płoty w kierunku Zielonej Góry, to mamy tablicę Zielona Góra 4 km i za chwilę już Zielona Góra.
Ja pani powiem,
to jest niekończąca się historia.
Tych tablic jest bardzo dużo, trzeba o tym pamiętać, więc tam będzie Zielona Góra Centrum, trzeba zmienić i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest dużo tych tablic, które powinny ulec zmianie, więc to wszystko też każda taka zmiana kosztuje i my będziemy realizowali je sukcesywnie. Naprawdę to wbrew pozorom, jak mi kiedyś powiedzieli, ile tych tablic, to byłem zdziwiony, bo ich to nie są dziesiątki, to są naprawdę duże ilości.
Do tych tematów będziemy jeszcze wracać i pojawiło się pytanie o obwodnicę południową, ale panie prezydencie, przesuńmy to na następny program, jeśli pan pozwoli, bo jeszcze dwa słowa chciałam powiedzieć, no bo rozmawiamy o KGHM i o KWM, a jeszcze KWW, czyli Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Kubickiego.
Ruszył pan szybkimi krokami, zbliżają się wybory samorządowe, czyli będziemy wybierali nowe władze miasta w postaci radnych i w postaci prezydenta. One są zaplanowane na 15 marca, więc czas bardzo szybko płynie. Ja również chciałbym w tych wyborach uczestniczyć, wystartować. W związku z tym tak jak mówiłem już od dawna, będę chciał stworzyć komitet, który będzie komitetem bezpartyjnym, do którego będę zapraszał wszystkich zainteresowanych, więc taki komitet został zarejestrowany. Jutro o godzinie 17 w rektoracie koło kina Wenus zaplanowaliśmy spotkanie, na które zapraszamy wszystkich.
Jakieś hasło wyborcze jest już?
A jeszcze czas pokażę i wszystko będą. Te elementy również.
Jedynki na listach wyborczych?
Też będą, nie podlega to dyskusji, ale jeszcze wszystkie te elementy nie są ustalone. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani startem w wyborach, którzy są
każdy
zainteresowani.
Każdy Zielonogórzanin może być
tak,
radnym,
może
tak?
być, wystartować i spróbować swoich sił. Ja zapraszam wszystkich do tego, aby naprawdę, żebyśmy usiedli, zastanowili się nad tym, jak ma wyglądać Zielona Góra w przyszłości, w którym kierunku ma pójść, o co trzeba walczyć, co jest priorytetem, co jest najważniejsze, co może troszkę poczekać. Im więcej takich osób, tym lepiej, bo tak jak pani zaczęła tutaj też na temat obwodnicy, są zwolennicy budowy dróg, są przeciwnicy budowy czegokolwiek, bo sugerują, że trzeba będzie wejść w tak zwane drzewa i je wyciąć.
I
więc
bardzo dobrze, że jest ta dyskusja.
Tak, ale nie ma problemu, dlatego im więcej osób, tym lepiej. Dyskutujmy na ten temat, ale podejrzewam, że to jest długa dyskusja, dlatego też jutro 17 w rektoracie wszystkich zainteresowanych zapraszam. Będę chciał stworzyć taki komitet, w którym znajdą się wszyscy, dla których jest ważne, istotne, co dzieje w naszym mieście.
A ja zapraszam za tydzień o 12.30 kolejna audycja z prezydentem Zielonej Góry. Dziękuję serdecznie. Janusz Kubicki był moim
Dziękuję
gościem.
Bardzo.
Prezydent na 96 FM w każdą środę o godzinie 12.30 www.zielonej.pl/prezydent